zmartwychwstał Pan. Przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan. Zwyciężył śmierć, ożył, zmartwychwstał Pan. Otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, w Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach. I wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Amen. W jednym z tych zwrotek śpiewałem, że życie teraz ma dla mnie, dla nas sens, dlatego że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jest to prawdą. Myślę, że jest to prawdą w życiu każdego z was, bo bez Chrystusa to tylko krótkie, cielesne radości, które przemijają, mają miejsce w życiu człowieka, kiedy w końcu wszystko się kończy i przychodzi chwila rozczarowania, czas rozczarowania i smutku. Natomiast w Jezusie Chrystusie jest nadzieja, która przekracza grób. Chciałbym, abyśmy wspólnie przeczytali 20 rozdział Ewangelii Łukasza, byśmy mogli wejść w tą atmosferę tego wydarzenia, chociaż już dzisiaj było trochę przeczytane też słowa, które wprowadzało nas też w tą atmosferę tego wydarzenia. I dlatego zwrócimy się do Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Chciałbym, abyśmy się pomodlili może, byśmy rzeczywiście mogli skoncentrować naszą uwagę na treści Słowa Bożego i na osobie Pana Jezusa Chrystusa. Pochylmy nasze głowy. Drogi Ojcze, przychodzimy do Ciebie i prosimy Ciebie, Panie, abyś błogosławił to słowo, abyśmy mogli, Panie Jezu, wejść w tą atmosferę tego wydarzenia, które miało miejsce, które było tak ważne i przełomowe w historii całego świata, Panie. Prosimy Ciebie, abyś Ty otwierał nasze serca, nasze umysły, abyśmy mogli radować się tą prawdą, która jest zawarta w tej dobrej nowinie, w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Niech będzie uwielbione we wszystkim Twoje imię. Amen. Postaram się tak briefly przeczytać ten rozdział. Skoncentrujmy naszą uwagę na tych wydarzeniach, które tu są opisane. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zwróciwszy się od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydawały się im niby baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I od wiersza 13. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zamknięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą, i przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem ocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał, i wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. 36. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do zjedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej, plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich, potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma, i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. I tak jak wcześniej nawiązałem do tej pieśni, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa sprawiło, że nasze życie ma teraz sens. I po przeczytaniu tego rozdziału, ten rozdział ukazuje nam niesamowite wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To z jednej strony, a z drugiej strony też ukazuje nam słabość i powątpiewanie jego ówczesnych naśladowców, jego uczniów. Widzimy, jakie mieli problemy, aby uwierzyć w to, co się dokonało. Ale w końcu, im więcej było dowodów ze strony Pana Jezusa, jego obecności, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, niewiara musiała skapitulować i powoli coraz bardziej pojawiała się wiara i radość i entuzjazm. Dzisiaj koncentrujemy się bardziej właśnie na temacie zmartwychwstania, ale oczywiście całokształt życia Jezusa składał się z wielu okresów w Jego życiu. Nawet Słowo Boże wspomina o okresie, zanim narodził się tutaj na ziemi. Sam Pan Jezus o sobie powiedział, że zanim Abraham był, jam jest. Następnie narodził się w ciele, wzrastał. Później był okres służby zwiastowania i temu okresowi towarzyszyło wiele uzdrowień i cudów. Później moment jego okrutnej, męczeńskiej śmierci, która jednak nie była incydentem. To nie było przypadek, lecz Bożym planem, który musiał się spełnić. I Pan Jezus nikomu nie dał się odwieść od tego planu. Pamiętamy, że kiedy Piotr w pewnym momencie próbował odwieść Pana Jezusa, okazując jakby współczucie, że nie przyjdzie to na Ciebie, Panie, to został dosyć mocno upomniany przez Pana słowami: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Nie dał się odwieść, dlatego że wiedział i trzykrotnie w Ewangeliach jest powtórzone, jak Jezus mówił do uczniów, że Syn Człowieczy musi wycierpieć i umrzeć, i że to jest konieczność, że On musi. Najbardziej niesamowicie paradoksalne było to, że ci, którzy z największą czcią oczekiwali Mesjasza, najokrutniej z Nim postąpili, bo oczekiwali. Przynajmniej mówili, że oczekują Mesjasza, ale kiedy przyszedł Mesjasz, okazało się, że Go nie rozpoznali i stali się Jego największymi przeciwnikami. Lecz Bóg sprawił, że dzień pozornie największej klęski Jezusa w oczach ludzi oczywiście, stał się dniem największego Jego zwycięstwa. Zwycięstwa nad naszym grzechem, nad śmiercią i nad szatanem. I kiedy Jezus powiedział, wykonało się i oddał ducha, był to tak ważny moment zwycięstwa, który jednak w oczach ludzi wydawał się momentem klęski. A później nastąpiło zmartwychwstanie dnia trzeciego, jak mówi nam Słowo Boże. I to zmartwychwstanie było takim, można powiedzieć, przełomem. Ja podam taki przykład z mojego dzieciństwa o pewnym cudzie, który mnie zachwycał zawsze i teraz z perspektywy czasu, kiedy o tym myślę jeszcze bardziej. Dlatego, że w dzieciństwie mieliśmy kury i też te kury wysiadywały jajka, chociaż w tym okresie często się mówi o symbolu tym. Ale właśnie kiedy obserwowałem, jak kurczaki wykluwały się z jajka, no to było to coś niesamowitego. Jak ten kurczak przebijał się przez twardą skorupę jaja. Skąd on znajdował siłę i przestrzeń w takiej ciasnocie, aby tego dokonać? I dopiero co ukształtowanym dzióbkiem rozbijał tą skorupę i robił to wytrwale. Skąd wiedział, że ma to robić, żeby wyjść na zewnątrz? Skąd wiedział, skąd brał siłę? Była to siła życia. Z początku był tylko jakiś płyn wewnątrz tej skorupki, ale to zamieniło się w siłę życia. I podobnie siła życia w Jezusie Chrystusie nie była w stanie zatrzymać Jezusa w grobie. Grób nie był w stanie zatrzymać Jezusa. Ani ten ciężki kamień nie był w stanie zatrzymać Jezusa. Ani postawiona rzymska straż nie była w stanie zatrzymać Jezusa. A nawet niewiara uczniów też nie była w stanie zatrzymać Jezusa. Bo wiecie, niekiedy ktoś chce czegoś dokonać, a jest otoczony przez ludzi, którzy mówią, nie, to się nie da, to jest niemożliwe, to i ten, który chce to zrobić, często upada na duchu, ale Pana Jezusa nic i nikt nie mogło zatrzymać, dlatego że w Nim było życie. Ale wróćmy do wiersza 6 i 7, który wcześniej czytaliśmy. Nie ma Go tu, ale powstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, wiersz 7, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I to są te słowa skierowane przez aniołów do zakłopotanych niewiast, które, tak jak oni stwierdzili, aniołowie, że one szukały żyjącego wśród umarłych. Ja myślę, że nie przyszły one tam, aby namaścić tymi wonnymi maściami zmartwychwstałego Jezusa. Oni przyszli dokonać pogrzebowych czynności, ale okazało się, że wszystko potoczyło się inaczej. I aniołowie powiedzieli im, co one powinny zrobić. One powinny wspomnieć, co Jezus mówił wcześniej. One zapomniały o tym. Nie tylko one, uczniowie też zapomnieli. A więc co było problemem niewiast i uczniów? To, że słyszeli, że słysząc nie słyszeli, słuchając nie słyszeli. W księdze prorockiej jest tak powiedziane, że mają uszy, a nie słyszą. Jezus mówił, ale nie słyszeli. Że zaprzeczali temu, czego nie chcieli, aby się wydarzyło. Że ignorowali i zapominali to, co było bolesne i smutne. Nie chcieli, po prostu jest taka tendencja w człowieku, kiedy coś tragicznego się zdarza, zaprzeczać rzeczywistości. Że człowiek jakby zaprzecza, że coś się może stać, czy że się stało. A więc to było takie coś z takiego czegoś zaprzeczania tej rzeczywistości. Natomiast kiedy Pan Jezus wcześniej mówił o tym, że będzie musiał cierpieć, to uczniowie się dobrze czuli w takim temacie, jak to, kto z nich jest największy. Ten temat jakoś dobrze im szedł i był przyswajalny. Pytanie jest, czy to słowo czasami nie dotyczy mnie i ciebie, a żebyśmy pamiętali i nie zapominali na słowo Pana. Tak jak mówi Jakub w swoim liście, abyśmy nie byli tylko słuchaczami słowa, którzy, tak jest tam porównany do zwierciadła, że przychodzimy do zwierciadła, przeglądamy się, odchodzimy i zapominamy, jacy jesteśmy, że często w taki sposób odzwierciedla to nasz stosunek do Słowa Bożego. Ale apostołowie też często w listach mówili, że starają się poprzez częste przypominanie wierzącym o Słowie Bożym zachować w czujności ich prawe umysły. A więc nawet w listach czytamy te słowa, że aby ich serca były zachowane w czujności i to nawet po śmierci, apostoł Paweł mówi, aby jeszcze, że uczyni starania, nie wiem na czym one dokładnie miały polegać, ale czynił starania, aby nawet po śmierci jego te rzeczy po prostu pamiętali, wspominali i pamiętali. Wiecie, jest taka presja naszego naturalnego umysłu i rozproszenie, jakie przynosi ten świat. Szczególnie w dzisiejszym czasie, kiedy jest wielki natłok informacji, wielkie tempo życia. Środki masowego przekazu przekazują mnóstwo informacji. Można się w tym wszystkim pogubić. Można w tym wszystkim zapomnieć o Bożym Słowie. Można zapomnieć, by trwać nieustannie w społeczności z Panem. Można zapomnieć, żeby czuwać. Ten problem nie wyklucza mnie i myślę, że nie wyklucza i ciebie. I taki przykład podam, że na przykład będąc w pracy znajdujemy się często tak pod taką presją, kiedy na przykład pozostali współpracownicy są w takim ferworze pracy i wszystko po prostu jest taka presja i pośpiech. I wszystko się w takim pośpiechu toczy do przodu, że po prostu w pewnym momencie zapominamy, że Pan Jezus powiedział nieustannie się módlcie, że czuwajcie i często sobie zdaję sprawę, że często chcemy też czegoś dokonać, coś zrobić dużo i w końcu czujemy się oddaleni od Pana. Ten pośpiech tego świata, zajęcia. Oczywiście z jednej strony musimy się skupić na tym, co robimy, ale z drugiej strony, kiedy nasz umysł całkowicie jest odłączony od Pana w tym czasie, to wchodzimy w stan, w którym przestajemy czuwać. I ja sobie tak pomyślałem, co mogę zrobić w tym kierunku, żeby bardziej czuwać, kiedy mam inne zajęcia. Nie chodzi o to, żeby nie być na przykład, żeby stać się nieproduktywnym poprzez to, że będę myślał o czymś innym, kiedy w pracy oczekuje się ode mnie, że będę wykonywał taką czy inną pracę i oczekuje, że w takiej ilości i tak dalej ma ta praca być wykonana. I sobie sporządziłem taką karteczkę, czuwanie. Co się składa na czuwanie? I co jakiś czas staram się, kiedy czuję, że zaczynam się oddalać, odczytać sobie jakiś jeden punkt, który składa się na czytanie, na czuwanie, przepraszam. I tak między innymi tylko powiem, jakie rzeczy przykładowo są. Pan Jezus mówi o znakach czasu, że powinniśmy rozpoznawać znaki czasu, a więc rozmyślam wtedy, co się dzieje w świecie takiego, które wskazuje, że przyjście Pana jest bliskie. W innym miejscu Słowo Boże mówi nam, że oblubienica modli się: przyjdź Panie Jezu. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście modlę się i zaczynam starać się modlić tą modlitwą: przyjdź Panie Jezu. Ale oczywiście wtedy myślę, ale Panie spraw, aby moi najbliżsi i ludzie wokół mnie też byli gotowi. Nie tylko abym ja był gotowy, kiedy przyjdziesz, ale także oni. Kiedy Pan Jezus mówi: niech serca wasze nie będą obciążone z powodu obżarstwa, opilstwa i troski o byt. Zaczynam też się zastanawiać, czy za bardzo cielesne sprawy nie dominują w moim życiu. Dalej Słowo Boże mówi: o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Czy rzeczywiście, i wtedy staram się podnosić swoje myślenie tam, gdzie Chrystus jest po prawicy Bożej, gdzie jest doskonałość. I wtedy problemy zaczynają też wyglądać mniejsze. I tak dalej, i tak dalej. I to tylko chciałem podać jako przykład, że są pewne rzeczy, które pomagają właśnie, pomagają, aby móc czuwać. A więc chciałbym wrócić już tutaj do że istnieje ta presja tego naturalnego naszego umysłu, okoliczności i mamy nad tym pracować, aby właśnie czuwać. Też przypominam sobie taką humorystyczną sytuację jeszcze z Polski. Pewien brat bardzo często zapominał o pewnych spotkaniach, które mieliśmy w Radzie Zborowej. No i po prostu zapominał przychodzić. Żeśmy coś ustalali i tego brata nie ma. Pytam się, co się stało. No wiesz, bracie, zapomniałem. Drugi, trzeci raz myślę, jak można tak zapomnieć? Był on zaangażowany w biznesie. I tak później on powiedział: wiesz, bracie, sam nie wiem, jak to się dzieje. No staram sobie zapisywać na karteczce, co mam zrobić, żeby w ten sposób nie zapomnieć, żeby pamiętać. Ale problem w tym, że często zapominam popatrzeć na karteczkę. Ale Słowo Boże mówi, że mamy pracować nad tym, by nie zapominać, lecz pamiętać na Słowo Boże. To jest walka. Pan Jezus powiedział, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Zwróćmy uwagę jeszcze na słowa zapisane w wierszu 27. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I potem też wiersz 44, który mówi: potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. A więc pisma Starego Testamentu wskazywały na Jezusa Chrystusa. Jakie pisma Starego Testamentu wskazywały na Jezusa Chrystusa? Tutaj sam Pan wymienia, a mianowicie psalmy, wymienia księgi mojżeszowe, wymienia wszystkich proroków i psalmy. A więc widzimy we wszystkich pismach jest powiedziane. A więc jeżeli studiujemy Słowo Boże Starego Testamentu, to możemy tam odkrywać Jezusa Chrystusa. I tak jak ktoś powiedział, że Biblia jest chrystocentryczna, wiemy, że mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego i dla nas tutaj w tym ziemskim wymiarze zostaje posłany Syn, Mesjasz i Słowo Boże mówi, że Bóg wywyższył Jego imię ponad wszelkie imię, aby na Jego imię zginało się wszelkie kolano, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Natomiast Jezus wywyższał swego Ojca. A więc te wszystkie pisma wskazywały na Jezusa Chrystusa. I co jakie to ma znaczenie? To podnosi wiarygodność i prawdziwość Boga Biblii jako jedynego prawdziwego w osobie Jezusa, czyli Syna, Ojca i Ducha Świętego. Tego, który jedynie zna przyszłość, który wie na długo, zanim coś nastąpi, że to nastąpi. I właśnie w tym sensie Biblia jest cudem, który uwiarygadnia, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest posłanym przez Boga Mesjaszem. A jest to tak ważne, szczególnie w kontekście wielu istniejących wierzeń i religii, które często wykluczają siebie nawzajem. To, co głoszą, zaprzecza jedno drugiemu. Z których niemal każda głosi, że ma jedyną prawdę. I ludzie naprawdę żyją w wielkim zamieszaniu. Pójdą tutaj, słyszą to, pójdą tam. No i mówią, no skąd możesz wiedzieć, że akurat chrześcijaństwo jest prawdą? Właśnie przepowiednie, setki, a nawet tysiące lat wcześniej, zanim się to stało, uwiarygadniają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym i Bogiem, jak Słowo Boże stwierdza. Chociaż wielu ludzi, którzy poddają to wątpliwość, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i żywotem wiecznym. Chwała Jemu za to. Z drugiej strony też nasilają się liberalne trendy tego świata, które każą nam poświęcić prawdę kosztem takiego rodzaju tolerancji, która mówi, że jeśli ktoś twierdzi, że ma prawdę, tak jak na przykład chrześcijanie, gdy głosimy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia, to często traktowane jest to jako ekstremizm, jako mowa nienawiści w stosunku do innych i że jest to zjawisko, z którym trzeba walczyć. Myślę, że zauważacie to, ten trend, tak wydawałoby się przyjaznym dla wszystkim trendzie demokratycznym, jest chęć pogodzenia wszystkich za wszelką cenę. A ci, którzy nie chcą się poprawnie politycznie w tym być, no są tymi złymi chłopcami, jak to się w Ameryce mówi. Słowo Boże jednak mówi, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wracając do zmartwychwstania, czytamy w wierszu 11. Lecz słowa te wydawały im się niby baśnie i nie dawali im wiary. W wierszu 16 czytamy też, że oczy ich były zasłonięte, także go poznać nie mogli. I też wiersz 21, już odczytam to razem. To byli uczniowie w drodze do Emaus, mówili w ten sposób. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już jest trzeci dzień, jak się to stało. Co widzimy? W tych wszystkich wierszach widzimy ogólnie panującą niewiarę w sercach i wypowiedziach uczniów. Baśnie, zasłona na oczach. A myśmy się spodziewali, że pójdzie to wszystko inną drogą. Dziś już trzeci dzień. Pan Jezus coś mówił o tym trzecim dniu, że on zmartwychwstanie, ale nikt nie oczekiwał tego. Niewiasty przyszły, aby go namaścić jako ceremonia pogrzebowa. Drodzy, jednak lody niewiary zaczynają topnieć. Jeżeli chodzi o uczniów z Emaus, w pewnym momencie, kiedy dochodzą do miasteczka, rozpoznają w końcu Pana Jezusa Chrystusa. W wierszu 31 czytamy, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go, lecz On znikł sprzed ich oczu. W wierszu 32 i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma nam otwierał. A więc oni nie chcieli żyć w tej depresji, nie chcieli żyć w tej smutnej rzeczywistości, ale to było jakby silniejsze od nich. Natomiast słowa Jezusa, którego jeszcze nie rozpoznali po drodze, topiły lody ich serc i ich serca ich płonęły, serca ich pałały, tak jak jest tutaj powiedziane. I też w wierszu 41 czytamy, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, to mi tak dziwnie trochę brzmi, nie wierzyć z radości, ale jest takie słowo niewiarygodne albo nie mogę w to uwierzyć, ale w tym brzmi, że wiem, że tak się stało, ale jest to tak niesamowite, że po prostu jest trudno mi w to uwierzyć. Więc w taki sposób odczytuję to, bo jakże to inaczej wytłumaczyć, że nie wierzyli z radości i dziwili się. Rzekł im, macie tu coś do zjedzenia? Następnie w wierszu 45 czytamy, że otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I to jest bardzo ważne. I o to powinniśmy zawsze Pana prosić, aby On otwierał nasze umysły, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy otwieramy Biblię. Dlatego, że pamiętamy czas, kiedy wielu ludzi, zresztą też to świadectwo składa, że czytając Biblię, to wszystko było dla nich całkowicie niezrozumiałe, dziwne i tajemnicze. Ale kiedy Pan Jezus dotknął się serca, nagle wszystko zaczęło być jasne. Dlaczego? Dlatego, że Pan otwiera umysły, aby móc zrozumieć. Jeżeli możemy zrozumieć Słowo i z wiarą je przyjmować, to powinniśmy dziękować Bogu, że otworzył nasze umysły, że otworzył Twój umysł i mój umysł. W końcu czytamy w 52, to już jest po niebo wstąpieniu oczywiście, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Lody stopniały, wątpliwości zniknęły i mieli pewność, tak jak śpiewaliśmy w pieśni, że żyje Pan, że żyje Pan. Oni już wiedzieli, przeszli tą dolinę cienia śmierci, dolinę zwątpienia tego wszystkiego, ale teraz wiedzieli, że żyje Pan, że naprawdę, że to jest rzeczywistość, że to jest tak niesamowite, a jednak jest prawdziwe. I oni byli naocznymi świadkami tego wszystkiego. Lecz Jezus jeszcze jedną rzecz zapowiedział w wierszu 49. A oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Wy pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Oni potrzebowali tej mocy do zadania, które im Jezus wyznaczył. I tutaj czytamy też o tym zadaniu w wierszu 47. Bo począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wszystkim narodom, tym samym i nam, Polakom, w Polsce i na obczyźnie, i w Ameryce. I to jest też wypełnienie tego słowa i Boża łaska, że ty i ja, będąc Polakiem, mogliśmy, jako mieszcząc się w tych wszystkich narodach, że mogliśmy z tego skorzystać. I wreszcie przychodzi moment rozstania, wiersz 51. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. I jeszcze to nie koniec, bo już w innej księdze, czyli w Księdze Dziejów Apostolskich, czytamy w wierszu 10. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A więc mamy oczekiwać powrotu Pana Jezusa. Mamy być tymi, którzy umiłowali Jego przyjście. Mamy być tymi, którzy się modlą: przyjdź, Panie Jezu. Czy to czynimy? Czy jesteśmy tymi ludźmi, którzy oczekują przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Często zapominamy w ferworze zajęć, celów, które jeszcze chcemy osiągnąć. Ale tak mówi nam Słowo Boże. Mamy oczekiwać, mamy tak się modlić. I odnosząc to wszystko, co rozważaliśmy, możemy zadać sobie pytanie, jakie znaczenie dla mnie, dla Ciebie oraz potencjalnie dla każdej osoby żyjącej na ziemi ma to, o czym czytaliśmy dzisiaj. Ma wielkie znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że to przynosi życie wieczne. I to, co się stało tam 2000 lat temu, ma wielkie znaczenie. Ktoś może powiedzieć, no jakiś prorok, jakiś człowiek, którego nazywali prorokiem, znany, ale przecież był tylko człowiekiem i to ubogim, narodził się w żłobie. Nawet nie był popularny, bo odrzucany był przez wszystkich i w końcu pogardzony. Czy taka osoba może mieć odniesienie do mojego życia? Czy może coś mieć, to jak wnieść coś do mojego życia? Absolutnie tak. My wiemy, ponieważ znamy Boży plan ze Słowa Bożego. Jakże smutne jest życie człowieka bez tej nadziei. Tak jak powiada Mojżesz w Psalmie 90, nie mogę tutaj zapisanego, ale tam jest powiedziane, że lat człowieka jest lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój i chyżo odlatujemy. Ten, który był wodzem i który był wyróżniony, jednak w końcu doszedł do takiego wniosku, że po tej stronie jest tylko trud i znój i chyżo odlatujemy. On widział, doświadczał wiele problemów, mimo że też doświadczał cudownych Bożych rzeczy. Ale żeby to, ten wpływ, to życie mogło przelać się do serca człowieka, aby było skuteczne w życiu pojedynczego człowieka, nie wystarczy tylko historycznie wiedzieć o Jezusie. Trzeba Go przyjąć. Tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, jest powiedziane. Musimy przyjść osobiście w modlitwie i w upamiętaniu, bo tu jest mowa o tym, że ma być głoszone upamiętanie w imieniu Jego. Oraz przyjąć musimy z rąk Pana dar zbawienia i życia wiecznego. I wtedy to zaczyna działać w osobistym życiu. A pozostały czas życia trwać w społeczności z Nim, stając się Jego uczniem i oczekując tej błogosławionej nadziei. Myślę, że tutaj jesteśmy jako rodzina wierzących, że tak powiem. To znaczy w większości ludzie, którzy już przyjęli Jezusa Chrystusa, są Jego własnością. I to dlatego się zbieramy, że chcemy podtrzymywać tą nadzieję i naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wtedy nasze życie ma dopiero sens. Ale jeśli by ktoś ze słuchaczy nie skorzystał jeszcze osobiście z tego, co dokonało się, z tego wpływu i błogosławieństwa, jakie wnosi życie, które wnosi Jezus i wiara w Niego i przyjęcie daru zbawienia, to chciałbym zachęcić taką osobę, by nie przeoczyła szansy, którą Jezus oferuje Tobie. Bo jest tak wiele do zyskania i tak wiele do stracenia. Im więcej jest do zyskania, tym jest więcej do stracenia. I to, co jest do zyskania, to życie wieczne z Bogiem. A można też stracić tę szansę, przechodząc przez życie i przeoczając to, czego Jezus dokonał i nie przyjmując tego daru zbawienia. Dlatego jeśli tego nie uczyniłeś, a pragniesz to uczynić, to będziemy się modlić. Ja pomodlę się taką modlitwą, jaką modliłem się wiele lat temu, kiedy przychodziłem do Jezusa, kiedy nie należałem jeszcze do Niego. Możesz się identyfikować z tą modlitwą. Nie musisz nawet wychodzić do przodu, chociaż nie jest to niewłaściwe, jest często właściwe. Ale niektórzy ludzie odczuwają nieraz taką presję czy obawę, aby to zrobić. Najważniejsze, aby była decyzja w Twoim sercu. Aby była w Twoim sercu decyzja, aby skorzystać, aby nie przeoczyć tej szansy, jaką oferuje nam Jezus Chrystus. Dlatego, Panie Jezu, dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty na krzyżu Golgoty umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że mogłem przyjąć Ciebie i że każdy też na tym miejscu, kto tego jeszcze nie zrobił, może przyjąć Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że Ty dajesz najwspanialszą ofertę, że w Tobie znajdujemy przebaczenie grzechów, Panie Jezu, że one zostają nam przebaczone i zostajemy uwolnieni od konsekwencji tego grzechu. I możemy żyć w nadziei, że kiedy odejdziemy, kiedy przyjdzie ostatni dzień naszego życia, że kiedy dotrzemy do mety naszego życia, nie będzie to koniec. Nie będzie to też tragiczna wieczność w oddzieleniu od Ciebie, ale będzie to nowy, wspaniały wymiar życia. Dlatego też proszę Ciebie, Panie, jeśli jest taka osoba dzisiaj, Panie Jezu, aby ona mogła w swoim sercu właśnie wyznać swój grzech, aby mogła przyjąć dar zbawienia z Twoich rąk, ufając, Panie, że Ty przebaczasz, że Ty przyjmujesz, Panie Jezu, bo Ty to uczyniłeś, Panie Jezu, właśnie w tym celu, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. Panie Jezu, też dziękuję Ci za moich braci i siostry, którzy skorzystali dawno z tego, abyśmy wszyscy mogli trwać w społeczności z Tobą aż do ostatniego dnia naszego życia, abyśmy mogli czuwać, abyśmy mogli być ludźmi, którzy oczekują Twojego powtórnego przyjścia, abyśmy mogli być ludźmi, którzy modlą się: przyjdź, Panie Jezu, abyśmy mogli oddalić wszystko, co nas rozprasza. Niech będzie, Panie, wywyższone i błogosławione Twoje imię. I na koniec chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem na początku, że zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że nasze życie ma teraz sens. Chwała niech będzie za to naszemu Panu. Amen.